W najbliższą sobotę, w samo południe, będzie można przyłączyć się do akcji, której celem jest upamiętnienie tych, którzy przyczynili się do rozwoju społecznego i kulturalnego powojennego Szczecina. Po raz 18 zostaną posadzone drzewka pamięci. W tym roku upamiętnieni zostaną Teresa Hulboj, działaczka opozycyjna i logopeda, która poświęciła swoje życie w walce o wolność i sprawiedliwość, jedna z matek Solidarności. Drugim upamiętnionym będzie Jan Krzysztoń, znakomity krajoznawca i bibliotekarz, który przez lata promował wiedzę o Pomorzu Zachodnim, a trzecim profesor doktor habilitowany Zdzisław Szuba, zoolog i weterynarz. Drzewka Pamięci to projekt Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Dęby, odwieczny symbol nieśmiertelności, sadzone są w różnych miejscach cmentarza centralnego w Szczecinie, a ich lokalizację wyznacza architekt. Obok drzewek umieszczone są cokoły z informacją o upamiętnianej osobie. Uroczystość z udziałem członków stowarzyszenia i zaproszonych gości odbywa się od 2007 roku. Do tej pory posadzono 42 drzewa poświęcone zasłużonym dla Szczecina wybitnym artystom, naukowcom, działaczom społecznym, politykom, duchownym i sportowcom. A my będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi m.in. o tym, jakie znaczenie dla historii Szczecina i Pomorza Zachodniego ma ta inicjatywa. A gośćmi są pani doktor inżynier Zofia Mazowiec, wieloletni pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest pan Ryszard Kotla, przewodnik turystyczny, działacz i dziennikarz, historyk, nauczyciel akademicki, instruktor ratownictwa WOPR, znawca historii Szczecina i Pomorza Zachodniego, zasłużony obywatel miasta Szczecin. Myślę, że jeszcze więcej tytułów by się znalazło. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
Dobry wieczór państwu.
I jest z nami także pan Andrzej Łazowski, artysta, fotograficz, działacz społeczny i kulturalny, twórca stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość, inicjator projektu.
A dobry wieczór.
Andrzeju, przygotowując się do audycji, to co zwróciło moją uwagę, to ten apel, chociaż nie kategoryczny, można się przyłączyć do tworzenia tej pamięci, czyli do sadzenia tych drzewek, do udziału w tym. Powiedz, na ile jest ważne, żeby jak najwięcej ludzi właśnie zaangażowało się w tę akcję, w drzewka pamięci, nawet przychodząc na cmentarz centralny, kiedy one kolejne są sadzone?
Ja cały czas zawsze zastanawiam się nad tym, w jaki sposób możemy tworzyć tą wspólnotę w naszym polskim Szczecinie. Tą wspólnotę, która by mogła właśnie pod takim szyldem jak Drzewka Pamięci prowokować, aby również architekci się pojawiali, kiedy sadzimy drzewka dla artysty, malarza, a znowu ludzie skupieni wokół środowiska naukowego pojawili się wtedy, kiedy pojawiają się drzewka zupełnie dla innych osób. To jest też bardzo trudne, że my cały czas poruszamy się w swoich polach, w swoich segmentach i nie wychodzimy poza te granice. Też w tak dużym mieście, ogromnym mieście, trudno jest zauważyć poszczególne grupy zawodowe, w związku z tym też to jest ważne. Stąd ten apel. Przyjdźcie pomimo tego, że tego człowieka nie znaliście, przyjdźcie dla szacunku, że ta pewna osoba kształtowała całość, bo każdy w swojej cząstce kształtuje całość.
W tym stwierdzeniu tworzenie pamięci jest też taki metaforyczny sens właśnie, że to jest tworzenie pamięci, że ona się znikąd nie bierze, tylko to trzeba robić i ty jako inicjator projektu robisz to od lat.
Znaczy ja myślę, że to od lat to pojawia się w tym momencie, kiedy zaczęliśmy pojawiać się tu z poziomu strzaskanej Europy w 1945, kształtując postawy ludzi, którzy chcą odbudować. Odbudować nie swoje miasto, ale od tego momentu własne miasto. To jest też bardzo ważne, bo z jakimś bagażem też każdy przyszedł do Szczecina. I to jest piękny proces odbudowy Europy z tak straszliwej wojny, którą też teraz dzisiaj doświadczamy trochę dalej, ale doświadczamy. To jest też ważne, abyśmy mieli tą czułość i wrażliwość dzisiaj.
Przypomnijmy, trzy osoby będą miały swoje drzewka pamięci. I zacznijmy od pana profesora Zdzisława Szuby, zoologa i weterynarza. Pani doktor inżynier Zofia Mazowiec. Jakie zasługi dla nauki w Szczecinie, w regionie ma pan profesor Zdzisław Szuba?
Pan profesor był twórcą wielu miejsc, w których uczyli się studenci. Był twórcą katedry zoologii. Jego odcisnął swoje piętno na tym, co tworzył. Na katedrze zoologii, w której pracował lat 12, na katedrze anatomii, w której pracował lat 21, tworzył zupełnie nową katedrę na Uniwersytecie Szczecińskim, katedrę zoologii kręgowców i etologii. A więc ten fakt, że uczył pokolenia przez prawie 39 lat na AER-ze, 10 lat na uniwersytecie, to prawie 50 lat mnóstwo studentów, którzy pewnie go pamiętają i to na pewno ma ogromny wpływ na to, jacy my dzisiaj jesteśmy. My, którzy mieliśmy kontakt z profesorem, mieliśmy okazję poznać go nie tylko jako naukowca, ale także jako człowieka, z którym warto było się kontaktować, z którym przyjemnie się rozmawiało na różne tematy, w którego obecności czuło się, że zależy mu na kontakcie z drugim człowiekiem i zależy mu na tym, żeby w miarę możliwości pomóc temu drugiemu, a nie spławić go i, mówiąc kolokwialnie, nie zostać
związany. Czyli był wybitnym organizatorem, naukowcem, ale też człowiekiem. Bardzo,
tak, bardzo dobrym, ciepłym. Traktował nas, młodszych pracowników, bo ja poznałam profesora, kiedy był w wieku prawie mojego ojca. I traktował nas rzeczywiście po ojcowsku. Bardzo ciepło, potrafił nam wytknąć różne rzeczy, że coś źle robimy.
A mnie pani doktor zafrapowało, to spojrzałem w czeluście internetu, żeby znaleźć wyjaśnienie, bo znany jest z pionierskich badań nad asymetrią bilateralną zwierząt. Czy dobrze zrozumiałem, że chodzi o to, że dwie połowy ciała zwierzęcia nie są jednakowe?
Nie są jednakowe. Najczęściej nie są jednakowe.
To tak jak dwie połówki naszej twarzy nie są jednakowe.
Tak. Asymetria powszechnie występuje rzadko. Właściwie w świecie kryształów występuje symetria, a świat istot żywych zwykle bywa asymetryczny. Profesor był jednym z pierwszych badaczy w Polsce, który zwrócił na to uwagę i podjął badania u zwierząt. I wynikiem tych badań są stwierdzenia, że ta asymetria rzeczywiście występuje nie w wielu miejscach, gdzie się jej
cieszymy
nie
się
spodziewaliśmy.
Na to drzewko będzie także dla pana Jana Krzysztonia, znakomitego krajoznawcy i bibliotekarza, który przez lata promował wiedzę o Pomorzu Zachodnim oraz organizował liczne wydarzenia turystyczne i edukacyjne. Nie kto inny, ale pan Ryszard Kotla, przewodnik turystyczny. Panie Ryszardzie, proszę opowiedzieć więcej, przybliżyć tę postać słuchaczom pana Jana Krzysztonia.
No przede wszystkim w najbliższym czasie, w najbliższą sobotę, niedzielę, spotkają się ci działacze, którzy kiedyś założyli oddział międzyuczelniany. To był Zbigniew Gonczarów i wielka grupa studentów z różnych naszych uczelni. Założyli oddział akademicki PTTK. I właśnie Janek był tym jednym z pierwszych, właśnie, który uczestniczył w tych pracach w latach 60. Za dwa dni spotykamy się z naszymi kolegami z okazji 60-lecia. I on od samego początku Jak opoka dosłownie jest podporą PTTK, oddziału w tej chwili długie lata oddziału zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim tego, którego działacze spotkają się za parę dni. Chciałem tylko dodać, że gdybyśmy zapytali wręcz na ulicy dzisiaj dorosłych ludzi, czy miał kiedykolwiek kontakt z Jankiem Krzysztoniem, to zapewniam Państwa, że przynajmniej 70% odpowie, że mieli. On był tak niezwykłym człowiekiem, tak ciepłym człowiekiem, że pozwoliłem sobie na tą okazję posadzenia drzewka napisać fraszkę i proszę mi to wybaczyć, że ja tutaj to przytoczę, bo
może
w tym jest jak gdyby
będzie
Janek Krzysztoń przez brać PTTK-owską pieszczotliwie konusem zwany, był tak poczciwym i skromnym człowiekiem, że przyłóż do rany. I to mówi jak gdyby wszystko. No kiedy troszkę się rozluźniły po transformacji, prawda, te relacje no, samorządów, prawda, z PTTK i tak dalej, no, tak się stało, jak się stało, prawda, on dalej to kontynuował. Chciałem tylko dodać, że na przykład we wszystkich szkołach działały szkolne koła turystyczno-krajoznawcze PTTK i on był takim jednym z koordynatorów najważniejszych i zachował tą ciągłość ponad 60-letnią, prawda, tych kontaktów. Wykształciliśmy wiele młodych ludzi w umiłowaniu ojczyzny. To, co zresztą było dewizą PTTK, można powiedzieć, patriotyzmu i tak dalej. I ten Janek ma olbrzymie w tym zasługi. A przy tym tak skromny, że to, tak jak mówię, przyłóż do rany. No i zresztą powiedziałbym, no był samotnym człowiekiem, ale w otoczeniu miał tylu, że on nie musiał nawet mieć rodziny. On miał rodzinę swoją i tak dalej, ale generalnie dla niego rodziną to byli wszyscy młodzi, starsi, w średnim wieku, dorośli, prawda, działacze PTTK. I tak z wielkim żalem musieliśmy go przed paroma laty pożegnać, ponieważ jednak pochodził z Wielkopolski, tam został pochowany i stąd właśnie taka tu pan Andrzej akurat uznał, że należy się jemu posadzić to drzewko, bo jest to niezwykły człowiek i będą z całej Polski w sobotę zjadą się właśnie działacze z tego oddziału między uczelniami PTTK, będą świadkami posadzenia drzewka Jankowi.
I tych świadków będzie więcej, bo część przyjdzie także, żeby upamiętnić panią Teresę Hulbo. Andrzeju, powiedz o pani Teresie kilka słów, przybliż jej postać pomnikową, ale nie pomnikową właśnie słuchaczom.
Ja powiem tak, że dzisiaj nawet o tym rozmawiałem, bo uświadomiłem sobie, że w jakich trudnych czasach żyliśmy przed 89, kiedy tu na pograniczu polsko-niemieckim niby była granica przyjaźni, ona bardzo szybko została zamknięta z uwagi na wpływ naszych ruchów wolnościowych i oczywiście, myślę, że te wszystkie kobiety, którym też poświęciliśmy publikację, dzięki niej właściwie udało nam się, mówię o tym młodszym pokoleniu, zrozumieć pewien fenomen, pewnej odwagi kobiet, które tworzyły Solidarność. I tak powstała publikacja Matki Solidarności i również poznałem między innymi, tak dzisiaj sobie otworzyłem tą książkę, i czytam, ile tych kobiet udało mi się poznać przy realizacji tego projektu. I dzisiaj tak naprawdę godną osobą, która mogłaby opowiadać o Teresie Hulbo, był na pewno Andrzej Milczanowski, który niedawno zmarł, który z pewnością by ochoczo wyszedł z domu i poszedł sadzić to drzewko, podobnie jak kilka lat temu, czyli 2 lata temu, przyjechał posadzić drzewko, gdzie było niewielu wówczas świadków czy uczestników posadzenia drzewka dla Bartoszewskiego. To on miał też tą pewną odwagę, jak również i Teresa Hulbo, do tego, żeby dawać nam odwagę w kształtowaniu postaw obywatelskich, postaw społecznych, postaw, które myślę, że na co dzień też warto czasami mieć tą odwagę i nie zgadzać się, jeśli widzimy zło. Ja otwierając dzisiaj tę książkę, to sobie przypomniałem, bo oczywiście o tym dzisiaj może nie powinienem mówić, ale tych kobiet sporo było. I ja sobie przypomniałem od razu o Maria Glińska, która też odeszła niedawno, historyk sztuki. I na stulecie jej urodzin też będziemy sadzić drzewko pamięci. Mam nadzieję, że jeśli mi będzie dane, czy to już niedługo, bo w roku 30 będzie to stulecie. Te okrągłości, myślę, że też pewnych rocznic też dają nam pretekst do przypomnienia sobie o pewnych osobach, ale też pamiętajmy o tym, że my tej pamięci społecznej mamy tak, ja taką mam teorię, to jest około 5 lat, kiedy my pamiętamy o ludziach w przestrzeni publicznej. I później zaczyna być zanikanie. To jest też naturalny proces. Oczywiście inaczej jest w emocjach, wiadomo, bliskich. Trochę dłużej staramy się pamiętać. I to jest też ważne, abyśmy pamiętali o tych, którzy kształtowali ten Szczecin przed nami.
Andrzej Łazowski przyniósł do studia kilka kartek z nazwiskami tych, którzy już mają swoje drzewko pamięci. Mamy tutaj pana doktora Bogdana Frankiewicza, archiwistę, historyka. Jest pan Stefan Lewandowski, chirurg, ortopeda, mistrz i rekordzista Polski, olimpijczyk, pseudonim latający doktor, profesor Irena Semadeni Konopacka, chirurg, stomatolog, uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wiesław Maniak, sportowiec, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk, Roman Fafius, inżynier budownictwa, architekt wojewódzki. I w kontekście tych wszystkich postaci, wielu, wielu więcej, bo to przecież 18. edycja będzie Drzewek Pamięci, pytanie do pani Zofii Mazowiec, pani doktor, jakie znaczenie dla pani ma ta akcja? Jak pani usłyszała, że właśnie pan profesor z pani uczelni, no wtedy z Akademii Rolniczej, prawda, będzie upamiętniony pan profesor Szuba tym drzewkiem. Co pani poczuła? Jakie myśli się pani pojawiły w głowie?
Myślę, że to akcja bardzo pożyteczna, bo dla tych, którzy nie są pochowani na cmentarzu, przechodzimy przez cmentarz, widzimy groby, pamiętamy
jest to miejsce
o tych
pamięci, prawda?
Osobach. Tak. A takie osoby, tak jak pan profesor Szuba, został pochowany na grobie, w grobach rodzinny, to tak jakoś ucieka z pamięci ogólnej, a szkoda by było, żeby takie postaci, które przez całe życie pracowały dla dobra Szczecina, tworzenie uczelni, dydaktyka, tworzenie nauki, to wszystko jest niezwykle ważne. To przyczynia się do tego, że Szczecin staje się miastem o większym znaczeniu. Jeżeli mamy tutaj dobrych naukowców i dobre szkoły wyższe, które kształcą młodzież na dobrym poziomie, to jest to nasza korzyść i myślę, że o takich ludziach należy pamiętać.
Jest takie powiedzenie przypisywane marszałkowi Ferdynandowi Foszowi: ojczyzna to ziemia i groby, narody, które tracą pamięć, tracą życie. I pan Ryszard Kotla, jakie znaczenie mają ludzie, również ci, którzy spoczywają na cmentarzu centralnym, albo ci, którzy mają właśnie drzewka pamięci dla tożsamości Szczecina? Ludzie, którzy wiele wnosili do naszego życia po 45 roku.
Ja chciałem tutaj dodać, że tych wielu wybitnych, których już tu wymieniono, prawda, tam czy tak Bogdan Frankiewicz, Stefan Kwilecki, ja wiele z tych osób znałem osobiście. Mogliśmy, Jerzy Gierwielewicz chociażby, prawda, i tak dalej. Na temat każdego, no mógłbym tutaj rozwinąć temat i chyba do rana byśmy audycję prowadzili, bo tak byli to niezwykli ludzie. Wrażliwi, tacy, którzy mogli być stawiani za przykład, bo dzisiaj my autorytety mamy tak troszeczkę, powiedziałbym, zdeprecjonowane, tak odsunięte na margines. A tacy ludzie powinni być eksponowani i z przyjemnością oglądam, czy na Facebooku, czy w innych, czy w mediach, prawda, jak pamięć o tych ludziach się jak gdyby przypomina. Ocalić od zapomnienia. Zresztą ja też przypominam o tym, co ja przeżyłem, prawda, i ludzi wyciągam przede wszystkim, którzy to ludzie mieli wpływ na to, co się działo w Szczecinie i jak wiele każdy z nas tym ludziom zawdzięcza. Zresztą tutaj już wymienili, tak, Janek Krzysztoń między innymi, ale tamci, o których już tu wspominałem, również taka Mira Madejska, prawda, Banasiewicz, który wybitny, prawda, Henryk też Banasiewicz, i tu wiele tak, myśmy godzin, to tak jak jeszcze jeśli mogę się podzielić, ja tutaj się z nim bardziej częściej kontaktowałem w radiu, kiedy się mijaliśmy gdzieś i wymienialiśmy, co on zrobił, co ja robię i tak dalej. I naprawdę o tych ludziach nie wolno zapomnieć, bo my mamy dzisiaj potężny kryzys autorytetów. I to trzeba, powiedziałbym, eksponować, pokazać, bo myśmy, przepraszam za wyrażenie, sroce spod ogona nie wylecieli. My mamy wybitnych Polaków. Boleję też nad tym, że wielu z tych wybitnych Polaków gdzieś na obczyźnie są pochowani, albo też swój intelekt, swój talent oddawali innym. Dlaczego tu między Odrą i Bugiem my nie stworzymy dla takich ludzi, dla tych no pereł, można powiedzieć, warunków, żeby oni tu mogli się rozwijać. Nawet no po prostu cały świat zadziwiają Polacy, prawda, i słyszymy o tym. Teraz nawet ci młodzi olimpijczycy narzeka się na szkoły, ale proszę zobaczyć, jak wybitni są nasi olimpijczycy, młodzi ludzie matematyczni, biologicznych, w innych olimpiadach biorą udział. Zresztą chciałem tu dodać, tak a propos tych naszych turystycznych, nasi szczecińscy krajoznawcy ze szkół średnich czy podstawowych zdobywali laury na takim ogólnopolskim turnieju wiedzy krajoznawczo-turystycznej, prawda? Doceńmy tych ludzi, bo naprawdę oni są solą tego życia. I tu ta inicjatywa pana Andrzeja o tych drzewkach pamięci tych, którzy odeszli, tak jak Stefan Kilecki czy Bogdan Frankiewicz i tak dalej, i gdzieś pochowani, żeby tu w Szczecinie o nich pamięć pozostała, żeby można się było pochylić, spacerując po cmentarzu, no chociażby 1 listopada, kiedy tłumy tam przyjdą na ten cmentarz. A o każdym z tych ludzi, z drzewek pamięci, ale nie tylko. Ja się też często zatrzymuję przy innych, prawda, wybitnych, którzy no, na miejscu są pochowani. Pochylmy się nad tymi wybitnymi, którym zawdzięczamy to, czym dzisiaj jesteśmy, czym Polska jest, prawda, co każdy z nas. Ja dużo nauczycielom na przykład zawdzięczam i każdy z nas. W każdym dziele ludzkim, proszę nie zapominać, jest cząstka nauczycielskiego trudu. Jak często o tym zapominamy. Warto to pamiętać.
No to i tak... to, o czym powiedział pan Andrzej Łazowski, że po 5 latach ta pamięć już coraz bardziej znika. A idea sadzenia drzewa, i ono jest drzewem pamięci, jest wspaniała. No, świadczy o tym chociażby Ogród Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem. Tam rośnie kilka tysięcy drzew oliwnych, w tym Polaków, w pamięci tych, którzy w czasie II wojny światowej niosło pomoc Żydom. I wracamy do Andrzeja Łazowskiego, inicjatora projektu Drzew Pamięci. Andrzeju, pamiętasz ten moment takiego olśnienia, że to jest świetny pomysł, te 18 lat temu, kiedy zaczynałeś ten projekt? Jak to było?
Było trochę wcześniej, bo robiliśmy z Bogdanem Frankiewiczem książkę o szczecińskich cmentarzach. No i któregoś dnia padło pytanie, a panie Bogdanie, a gdzie pan będzie pochowany? Pewnie na cmentarzu. Nie, ja w Poznaniu będę pochowany. To jest też bardzo ważne, trzeba tutaj podkreślić. Są to faktycznie drzewka pamięci dla tych, którzy nie są pochowani na terenie miasta Szczecina. Mhm. Nie tylko mówimy o tym ogromnym ogrodzie pamięci, ogrodzie, w którym jednak bardzo dużo naszych najbliższych, naszych przyjaciół, naszych znajomych są tutaj pochowani. I też to jest bardzo ważne, co chciałem też powiedzieć na koniec. To jest też idea wzmacniania drzewostanu, które cały czas jest osłabiane przez też zmiany klimatyczne. Wichory to powoduje to, że te drzewa są osłabione przez wcześniej ujście między innymi wód gruntowych. W związku z tym oczywiście nic nie jest wieczne. Również i groby, również i drzewa, ale też to jest dla mnie ważne, że niektórzy, bo też o tym trzeba wspomnieć na koniec, nie wszyscy mają groby i te drzewa są w pewnym sensie taką pamiątką jedyną, która jest taką formą upamiętnienia. To są 3 osoby, właśnie pani Madejska między innymi, która któregoś dnia wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Ma swoje drzewko, druga osoba oddała swoje ciało na badania medyczne, a trzecia osoba nie ma już grobu, ponieważ został grób zlikwidowany. W związku z tym też i taki sposób czasami można upamiętnić tą osobę poprzez posadzenie drzewka. I też symbolika. My się zakorzeniamy. Cały czas ten proces zachodzi. Mamy za chwilę jubileusz w przyszłym roku, 80-lecie polskiego Szczecina. I to też jest ważne. Zastanówmy się wszyscy, bo skądś przyszliśmy i komuś jesteśmy wdzięczni. Ta wdzięczność też jest bardzo ważna. Kto z nas miał to w życiu doświadczenie, że osiągnął swojego mistrza i miał tego mistrza. W związku z tym dzisiaj też na dobranoc można byłoby przy zamykaniu oczu pomyśleć o tym, a ten nauczyciel był świetny, ten artysta mnie zainspirował, ten polityk był genialny. W związku z tym szukajmy pozytywów wśród ludzi, którzy kształtują nasze życie.
Powiedzmy o tym,
może.
Że, ale bardzo pięknie. Powiedzmy, że w sobotę 19 października o godzinie 12 rozpocznie się ta uroczystość posadzenia trzech drzewek. Gdzie można przyjść? Gdzie się spotykacie? Gdzie to się wszystko rozpocznie, żeby się nie zagubić w tej ogromnej przestrzeni jednej z największych nekropolii w Europie?
Znaczy skaczemy oczywiście raz w starej części, gdzie już teraz rzadko tam bywamy i sadzimy tam drzewka. Znaleźliśmy takie pole, które też trzeba mieć tą pewną wyobraźnię, że kiedyś przy tym wiatraku były pola i łąki. Teraz jest cmentarz, czyli wejście od ulicy Mieszka I. Tam jest ogromna ilość różnych drzewek. Też jest skwer Zadumy, który też uzyskał dofinansowanie. W przyszłości będzie tam wyznaczona alejka z Funduszu Obywatelskiego, ławeczki i dodatkowe nasadzenia. W związku z tym w przyszłym roku mam nadzieję, że będzie skwer Zadumy. I myślę, że spotkajmy się tradycyjnie w samo południe, w sobotę, w drugiej połowie października w tym miejscu.
Na tej krzyżówce wszystko. Przy wiatraku po prostu. To tam właśnie, to widocznie z każdej strony.
Na krzyżówce przy wiatraku.
Na krzyżówce przy wiatraku.
O godzinie 12.
No, tak to
jeszcze mamy chwilę, to zapytam ciebie, Andrzeju, jeszcze o kwestię wyboru osób, które dostają drzewka pamięci. Jak to się odbywa?
No oczywiście wszyscy mogą zgłaszać i to jest bardzo cenne, że zgłaszają to najczęściej osoby skupione wokół organizacji pozarządowych. I to jest dla mnie ważne, żeby jednak te organizacje pozarządowe się rozwijały. Oczywiście czasami są to podmioty jak instytucje kultury, czy ludzie skupieni wokół jednak przeróżnych uczelni. Ale też przyznaję się, że czasami jest to moja inicjatywa. Tych nazwisk pojawia się coraz więcej, bo coraz więcej można odkrywać. Ale też mamy taką zasadę, w tym roku wyjątkowo 3 nazwiska, w przyszłym roku wracamy do tej idei 2 osób. W związku z tym serdecznie jeszcze raz zapraszamy.
Zapraszamy, przypominamy, to jest 19 października o godzinie 12. Tam, gdzie kiedyś był wiatrak, bo tego wiatraka już teraz nie ma, ale tam od Mieszka I... To się rozpocznie. Rozmawialiśmy o drzewkach pamięci z Andrzejem Łazowskim, artystą, fotografikiem, działaczem społecznym i kulturalnym, twórcą Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość, inicjatorem projektu. Bardzo dziękuję. Z nami była także pani doktor inżynier Zofia Mazowiec, wieloletni pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękujemy.
Dziękuję.
I pan Ryszard Kotla, przewodnik turystyczny, działacz, dziennikarz, historyk, nauczyciel akademicki i znawca historii Szczecina i Pomorza Zachodniego, zasłużony obywatel miasta Szczecin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.